A teraz chciałbym nawiązać tak przy okazji, tak się złożyło w tym tygodniu, wczoraj, przedwczoraj, gdy rozmyślałem o Bogu, a przeważnie wczoraj przy śniadaniu. Przyszła mi ta myśl, że Bóg jest alfą i omegą. Chciałbym dzisiaj dołączyć do tego słowa, które było dwa tygodnie temu, czyli ostatnia niedziela. Dobrze mówię, tak? No tak, to dobrze. Ostatnia niedziela tutaj na tym miejscu, gdyśmy mówili, że Bóg jest Panem, przecinek, Bogiem, przecinek, alfą i omegą. Początkiem i końcem. To są rzeczy całkowicie do Boga. W Bogu są wszystkie te imiona różne, które są jakiekolwiek imiona. I jestem, i trwam, który byłem i będę. Są różne imiona Boga. To też jest imieniem. To są imiona, które są same w sobie do doskonałością. Bez istnienia innego imienia. A to wszystko razem się łączy. To jest wielki Bóg. Są filary Bożych imion, które same siebie Bóg, które same Bóg objawia. Tak? Objawił Mojżeszowi, od Mojżesza objawił Bóg, co to jest Pan. Ja jestem Panem i teraz mi to objawił. No i wtedy zaczął się zakon i prowadzenie Boga i posłuszeństwo, które trzeba obsługiwać, bo jeżeli jest Pan, to musi być sługą. Jeżeli ktoś nie jest sługą, to też jest swoim Panem i jest przeciwko temu Panu, który jest Jezus Chrystus. I Bóg. Chciałem dzisiaj właśnie na podstawie tego słowa zbawienia Jana, które to jest objawienie Jezusa Chrystusa, czytane w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu, objawienie Jezusa Chrystusa, ale które dał Bóg, ukazał słowo, zostało przekazane to Janowi. Jan jako objawienie przekazuje. Ósmy wiersz mówi: Jan jest alfa i omega, początek i koniec. Mówi Pan, przecinek, Bóg, przecinek, ten, który jest i który był, przecinek, i który ma przyjść, przecinek, wszechmogący. To jest... Bóg jest wszystkim. Właśnie te przecinki są takie potrzebne. One muszą być te przecinki, ponieważ Bóg nie łączy jednego imienia z drugim. On jest po prostu w pełni Panem, w pełni Bogiem, w pełni Królem, w pełni Wszechmogący. Wszystko jest w pełni, nie połączone z drugim. A to wszystko jest Bóg. I to jest właśnie Bóg alfa i omega, początek i koniec. Tak rozmyślałem, tak w swoim życiu, ile ja miałem w swoim życiu początków, ile końców. Jest mnóstwo początków i końców. Jest początek przedszkola, zakończenie tego przedszkola. Każdy dzień ma swoje początki i końce, nawet śniadanie ma początek i koniec. Wszystko różnie się odbywa. Czasami jest posiadanie przerwane przez coś. Ale są te początki i końce. Mnóstwo tych początków i końców jest. Nieraz myśmy nie chcieli końca czegoś, co nas cieszy, raduje, unosi, ale no, też koniec przychodzi. Ale z kolei nieraz myśmy chcieli, żeby te końce przyszły najszybciej. Żeby skończyły się czas utrapienia, spraw, problemów. Każdy z nas ma swój koniec, każdy z nas ma swój początek, ale nie ten, który jest alfa i omega Bóg. Tego początku, tego końca nigdy nie będziemy mieli i nawet nie marzy o tym i nawet nie chcieli tego zrozumieć. Bo będąc w niebie nie będziemy tego mogli zrozumieć. Ponieważ Bóg jest alfą i omega, to jest coś, co przekracza wszelki umysł. Ponieważ początku nikt nie znajdzie. Każdy będzie może mówił o początku stworzenia świata, a przed światem, przed stworzeniem. A Bóg, co jest początek? Początku nigdy nie będzie. Nie będziemy znać. Bóg jest takim Panem, takim Bogiem, takim wszechmogącym, że jest początkiem, który jest nieokreślony dla nas. To jest coś przekraczającego na wszelką filozofię. Ale to jest tym, że wszystkie początki, wszystkie źródła są u Boga. Bóg jest Królem, Panem początków i końców. Wyobraźmy sobie, czy wyobrażamy sobie, tak zadam pytanie, za nim koniec wszystkiego. Na pewno będziemy znali koniec tego świata. Początek nowego świata. Ale czy poznamy koniec? Też nie poznamy. Tak samo jak nie poznamy początku wszystkiego. Tak samo nie poznamy końca wszystkiego. No bo wtedy by już nic nie było. Nie byłoby Boga, nie byłoby nas, nie byłoby tego nieba, nie byłoby tego raju, nie byłoby nic. Więc w Bogu jest zamknięty początek i koniec. Dlatego ten człowiek myśli, że coś wie i poznał, to apostoł Paweł w Koryntian pisze, to tak właściwie nic nie poznał. Bo jeżeli człowiek jest taki zrozumiały, że on coś poznał, to znaczy coś się on nic nie poznał. Ponieważ to jest rzeczą niemożliwą, żeby się mogli poznać. To jest wszystko w Bogu. I Bóg dał nam możliwość, żebyśmy skorzystali z nowego początku, który dał dla tego świata, gdy przyszedł czas, że Jezus urodził się w Betlejem. To jest początek. Myśmy jako cywilizacja określili nową erę, zamknęli starą, a zaczęliśmy lata liczyć od Betlejem. Tam są różnice 2, 3, może 5 lat w tych obliczeniach, ale starali się od nowego, od urodzenia Jezusa Chrystusa. Nowa era. Nie wszystkie narody to czynią, bo Izrael tego nie uważa, tylko jest zmuszony przez cywilizację i musi zadbać o ten czas, jak cały świat, podporządkować się. Ale oni mają swoje lata. Swoje liczą lata. Ja sobie to kiedyś zapisałem w 11 roku, czyli we wrześniu 28-29 września będzie nowy rok dla Żydów ortodoksyjnych. Dla Żydów. No i jak 5 lat temu był rok 5772, to teraz będzie 5777. No tak obliczyli swoje lata. Jakiegoś początku, który się rozpoczął, stworzenie tego świata. Ten początek tak określili od narodzin Adama i uważano, że teraz we wrześniu, końcem września będzie rok 5777. My będziemy jeszcze obchodzili do grudnia, do końca grudnia 2016. To jest już ta nowa postać, jakiegoś początku. No i ten początek to Bóg. Nam to początek. Końca nie będziemy widzieli. Ale jak to dobrze jest, gdy te nasze początki i końce ugruntujemy w Jezusie Chrystusie. Bo właśnie Jezus stał się tym początkiem dla nas. I niech nas nie interesuje koniec, ale dążmy do tego końca, który jest w Bogu, Alfa i Omega, który jest w Bogu, abyśmy przy Bogu spędzili koniec. I go nie będzie, ale Bóg będzie dla nas Alfa i Omega, będzie Omega końca. Przyjmie, że ten koniec. Dlatego świata, który będzie w potępieniu, będzie dręczony jak szatan, jak diabeł, jego aniołowie, bo oni będą podręczeni. Oni nie będą wcale dręczyć innych. Objawienie Jana pod koniec nam pisze, że oni będą udręczeni. Będą dręczeni. Non stop. I to wszystko jest w zależności od postawy danego stworzenia. Jego dręczenie, jego męczarnia. To wszystko zależy od kary. Ale oni będą dręczeni, ponieważ on zwiódł całą ludzkość w grzech. W potępienie. Wszystkie te osoby znajdujące się w jeziorze ognistym będą jego ofiarami. Z jego powodu. Więc on będzie dręczony. Tam nie będzie nikt królował w tym piekle i w jeziorze ognistym. Śmierć jego będzie zamknięty w jeziorze ognistym. i dręczeni będą wszyscy. Oni będą bez Boga. My teraz sobie nie wyobrażamy życia bez Boga. Nie wyobrażamy sobie życia bez Boga. Co to znaczy bez Boga być? Bo nawet morderca, który się ukrywa przed karą i więzieniem, albo ktoś, kto przez lata ukrywa tajemnicę grzeszną taką, że byłby bardzo potępiony, to i tak żyje w obecności Boga. Bóg odwraca swoją twarz, ale Bóg jest. On żyje w czasie łaski i miłosierdzia. Nie każdy będzie mógł rękę wyciągnąć, aby tego się uchwycić, bo to jest też uzależnione od tego, czy Bóg da też i możliwość skorzystania z tej łaski. Bo tak to jest odrzucenie na zawsze. Ale jeszcze będzie żył w czasie, gdzie jest Bóg. Gdzie Bóg nie pozwala na zło, które będzie panowało tylko w jeziorze ognistym. Tam będą skutki tego zła. I oni będą bez Boga. I nie będą znali końca. Tam ogień, tak? Grobak będzie wieczny. Każdego z nich. Nie o wszystkich. Każdy z nich. Bo ktoś pomyśli, ja tam się gdzieś ukryję, to będzie może inny miał. Tam będzie nad każdym ogień i grobak. Ja nie mówię, aby straszyć. Tylko jeżeli tam jakieś końce nie wyszły, jakieś początki niechciane się wydarzyły, to chcielibyśmy zapoczątkować coś, co nas wyrywa z tego świata. Zapoczątkować Jezusem Chrystusem. I powierzyć swój koniec, swoje dni i całą przyszłość Jezusowi Chrystusowi. I oddać. Oddać się Jezusowi Chrystusowi. Ja sobie dużo tak pisałem na ten temat, nawet dałem wczoraj po długiej przerwie, nawet też na portalu. Jeszcze będę chciał jeszcze na stronie zborowej to napisać. I życzyć, aby każdy wybrał tą wieczność z Jezusem Chrystusem. Aby był Jego Panem, Jego Bogiem, Alfą i Omegą. Aby to się stało. Aby to było początkiem, wspaniałym początkiem wielu początków człowieka, który są w jego życiu. To jest najważniejszy początek. Nowe narodzenie. Nowa data. Nowy początek. Nie era, tylko Jezusa, że się narodził. To chaos kiedyś napisał, że biada tobie człowieku, gdy nie narodził się w tobie. Właśnie, żeby się narodził w człowieku, w nas. Żebyśmy mogli się na nowo narodzić do Jezusa Chrystusa. To jest ten początek, wspaniałość. Chciałem dać takie przykłady dla nas. Myślimy o swoich początkach i końcach, one są różne. Czasami nie chcemy do tego wracać i myśleć o tym. Całe życie swoje trzeba powierzyć Bogu. On wszystko wziął na siebie, na krzyż. Wszystko wziął, abyśmy mieli ulgę. Niekoniecznie od choroby, od utrapień, od trudności, od doświadczeń. Jeżeli Bóg da, to jest łaska, aby nas wspierać. Bo Bóg nie daje pokuszenia ponad to, co możemy też wytrzymać. Te wszystkie rzeczy, które przychodzą. On nie pozwala. Bóg nie musi. Ale Bóg zezwala, jak dla Joba. Ale nie ponad siebie. I Bóg wybawia. Czasami myślimy o swoich początkach, o swoich trudnościach i o tym, jak one się skończą. Jeżeli jesteśmy w Bogu i Bogu powierzamy w całe swoje życie, nie martwmy się o zakończenie. Bo od tej pory, tym początkiem naszym Jezus Chrystus, On się zajmie wszystkimi naszymi małymi końcami. Rzeczy, spraw, potrzeb, wszystkiego, myśli. Od tej pory Bóg, bo Bóg jest Amen, przecinek, Bogiem Wszechmogącym. Jest Alfą i Omegą, więc On niech daje początek i On niech daje koniec. Nigdy nie poznamy początku wszystkiego i końca wszystkiego, bo tego nie ma. Bóg jest początkiem i końcem. Więc oddaję temu całe swoje początki i końce. Wszystkie modlitwy, wszystkie rzeczy, wszystkie sprawy. Nie odsłuchujmy tego. I nie mówmy, Boże, tam ktoś się pomodlił, jedna modlitwa nawet nie zdążył i już otrzymał, a ja nie. Oddajmy mu, bo wtedy powierzamy mu swoje życie. Całe swoje życie. Bo przecież najważniejszy jest początek Boży w nas i najważniejszy jest koniec na wieczności. Niech ten koniec będzie przy Bogu, a nie bez Boga. Powierzę mu całe swoje życie. I tak czytając, chociażby o takich przypadkowych osobach, które są opisane w Biblii, to za czasów Mojżesza było jeszcze. I tak przeczytałem sobie taką, z taką radością na ten temat. To jest pierwsza księga Kronik. Od Mojżesza to wyszło, już potem był, bo jak Bóg objawił Mojżeszowi i od tej pory objawia, kim jest Pan, tak samo potem oni żyjąc w zakonie Mojżeszowym i doszli do czasów Dawida, doszli do czasów Dawida i tutaj już sobie otworzę, bo za dużo tych zakładek. Gdy Dawid był już stary, syty dni, ustanowił Salomona swojego syna królem nad Izraelem. Ten cały Izrael, który był przygotowany do rozpoczęcia nowej budowy, powiedział Dawid: ja wszystko przygotowałem ze swojej strony, ale znam swój koniec. Bóg powiedział, że ja nie będę odbudowywał tej świątyni, nie będę budował, ale że będzie budował to mój syn Salomon. I to będzie jego początkiem. Salomona. No i tutaj w tych początkach jest tutaj na przykład o pewnych trzech rodzinach muzyków i śpiewaków świątynnych. Chciałem, żebyśmy tak spojrzeli. Tak ja sobie to zatytułowałem Nasze życie. Bo to, co będziemy czytali o tych trzech rodzinach, to jest tak samo jak i w naszym życiu. Każdego z nas, każdy z nas by mógł dużo opowiedzieć. Oj, jak zacząłby się opowiadać, to by naprawdę końca nie było. Każdy z nas by dużo opowiadał. Dziecko, gdyby tak zaczęło opowiadać wszystko co doznało od momentu, kiedy coś zrozumiało, bo i te bajki, które ogląda, i te czynności, co tam się stało na podwórku, i tam, to by to były powieści, mówię. To są wydarzenia, początki, końce, różne rzeczy, różne opowieści. Różne wydarzenia. I my mamy te wydarzenia. My w nich żyjemy. To jest nasze życie. Przeplatane początkami, końcami. To tych początków czasami jest kilkanaście, kilkadziesiąt od razu. Bo są różne rzeczy, które ze sobą też nie powiązane. Tutaj są takie trzy rodziny. Trochę ich znamy z psalmu. Na Asafa troszeczkę tam, jak czytamy, to wiemy, że to był ktoś, kto układał pieśni. No i Jedutuna też znamy, bo też jest tam opisany, jeżeli chodzi o psalmy, że dla niego, że to jest napisane, żeby on melodię jakąś dał, żeby pod jego prowadzenie i dyrygowanie to było przygotowane. Więc znamy. Hebana to nie wiem, czy znamy, bo ja już nie chciałem szukać po psalmach, czy oni coś piszą. W każdym bądź razie jest takie trzy rodziny, zupełnie niezależne od siebie. Połączyli tylko Bóg i służba uwielbiania, śpiewu i muzykowania. Tak wiemy, że Dawid też takim był, prawda? Do muzyki, śpiewania, do pieśni. Bo Dawid ułożył ponad 70 psalmów. Te, które wiadomo, że on. Bo wiele jest takich, które inni, a być może on. Asaf ułożył 12 psalmów. Dla jego tutaj również tam psalmów było. Tak samo i Koracha synowie, no wiele czytamy, różni są, ale nikt nie ułożył tyle, co Dawid, nawet Asaf 12 i synowie Koracha, czyli wspólnie wszyscy synowie też 12. No i dwa ułożył Salomon psalmy, a jeden psalm ułożył Mojżesz. 90. Ładny psalm. No i teraz mamy tutaj tego Asafa Hemana, jego tutaj jest pierwsza księga Kronik, 25 rozdział, 1 wiersza. Zobaczmy, że to były czasy jak gdyby przypadku. Ponieważ Dawid i dowódcy wojska, czyli Dawid i dowódcy wojska, to nie było tak, że Dawid miał objawienie i jak pastor, jak przełożony, wyraził jakąś wolę swoją i dał pod rozważanie zborowi, zgromadzeniu i głosowanie i tak dalej, i tak dalej. Nie, tam Dawid wraz z dowódcami wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemana, Jedutuna, ludzi natchnionych do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach. Liczba zaś wykonujących czynności tej ich służby obejmowała. Teraz dalej czytamy kogo. Synów Asafa było czterech pod kierownictwem Asafa, który w natchnieniu grywał według wskazówek samego króla. A także synów Jedutuna, i tutaj wymienionych jest sześciu synów, który w natchnieniu grał na lutni pieśni dziewczynnej pochwalne Pana. No i taka jednomyślność była wśród dowódców wojsk i Dawida, że również synów Hemana, tylko trzy rodziny na te około 2 miliony ludzi. Trzy rodziny Hemana i ten miał 14 synów. 14. A to był chyba, to był miastowic królewski w sprawach Bożych, zgodnie z obietnicą Pana, że wywyższy jego moc, dał bowiem Bóg Hemanowi 14 synów i 3 córki. No i wydawałoby się mogło przypadek. Nie ma w tym przypadku. Bóg jest początkiem i końcem. Jeżeli to jest Boże zgromadzenie, to Bóg daje początki i końce. To nie jest tak, że coś się wydarzyło bez woli Bożej. Nawet w naszym życiu. Coś, co powoduje nasze zmartwienie albo radość. Że to jest zupełny przypadek. Ktoś powiedział, ja też często mówię, ale coraz rzadziej, bo sobie to uzmysławiam. Oj, gdyby nie wyszedł z domu, to by tego nie było. No nie, to są początki, które daje Bóg. To są początki zorganizowane. Nawet wszelkie upadki, grzeszność, to są zorganizowane. Musimy się pilnować i błagać Boga o Boże prowadzenie. Ale to są początki, które mogą przywieźć nas do chwały Bożej, albo utraty tej chwały Bożej. Więc musimy wtedy się pilnować. Ale to wszystko się dzieje z powodu Bożych początków i końców. Czytamy też, jak apostoł Paweł pisze, że Bóg daje chcenie i wykonanie. Ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę do dzisiejszego dnia, bo to było na duszu, jeden z młodych braci, nie wiem czy dalej jest bratem, bo tam była taka rotacja. Z różnych powodów niby się nawracano i szczyt brano, ale to nie było jakby, nie był objawiony w nich Pan. Bo jakąś służbę nikt nie było widać jako sług. Ale zwróćcie mi uwagę, że to jest w innym znaczeniu. I nie powiedział mi jakim. Do tej pory myślę, w jakim znaczeniu Bóg daje chcenie i wykonanie. W jakim znaczeniu? Bóg jest Bogiem alfa i omega, początkiem i końcem. Bóg daje wszystko. Nawet to, że my nagle stajemy i nagle wyszczepimy. Bóg daje to przyzwolenie, ale od siebie. Jak będziemy prosili Boga, żeby to było w Duchu Świętym, to będzie cały czas dobre. Cały czas dobre. Ale te początki są. Bóg zezwala. To jak my zezwalamy dzieciom się bawić i robią sobie krzywdę albo za zagrożenia, tak samo Bóg nam to zezwala. Daje. Ale nasze serce musi być skupione, szukać Jego. I w skrusze poniżeniu, gdy jesteśmy, wtedy dochodzi do nas Jego święty głos. I możemy się całkowicie poddać. Z chwilą, kiedy jesteśmy nowym stworzeniem, wtedy Pan panuje nad naszymi myślami, bo nasze myśli nas odciągają, jak to też apostoł Paweł pisze, abyśmy Rzymian uważali i swoją służbę pełnili w duchu i w prawdzie, w świętości, w poświęceniu Bogiem, nie pozwalając, aby umysły nasze były skażone. Więc to jest to, tak jesteśmy w ręku Bożym, wszystkie początki i końce są w Bożym błogosławieństwie. Więc jak jesteś dzieckiem Bożym i nie powodujesz grzechu, wszystkie początki i końce są w ręku Bożym. Nie może szatan stać i nas potępiać za to, co Bóg czyni. My musimy wykonywać tylko to, co chce od nas Bóg. I teraz przyjrzymy się tym trzem rodzinom. Wydawało się, że Asaf, tak bardzo mocno uzdolniony, powinien mieć 14 synów. Czemu akurat Heman, który mało o niej wiemy, miał 14 synów? Asaf, bardzo uzdolniony, jeżeli chodzi o to twórczość całą, którą mamy w Biblii, przynajmniej Biblia go wywyższa przez te psalmy, które ułożył. Miał tylko 4 synów. A jedno to 6. Czemu Heman 14? I czemu oni wybrali ich? To jest Boże początki, Boże koniec. A tak z nas można byłoby wybrać jedną osobę, drugą, trzecią. Ktoś by powiedział, że wybrał inaczej. Bo ten ma samochód, ten ma dobrą pracę, ten ma to, ten ma tamto. I byłaby lepsza grupa niż to, co daje Bóg. Ale jeżeli to daje Bóg, to wszystko ma swój początek i koniec. I teraz zobaczmy. Oni wszyscy mieli swoich synów, swoje dzieci i tutaj pisze, że liczba zaś, ich zaś wraz z ich braćmi wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana, a wszystko to byli mistrze. Wcześniej pisze, że to że byli synowie i rodziny całe ich, było im 288 osób wszystkich. No i teraz przyjrzyjmy się, rzucali losy, aby wyodrębnić z tych rodzin, czyli podstawa jest 4 synów, 6 synów i 14 synów, razem jest 24. Jak? Godzin na zegarku. 24. Cała doba. I razem ich jest 24. I każdemu dali los i każdy z nich, jego lud, jego pokolenia, miały wykonywać pracę. 24 losów rzucono i losy pokoleni padały na każdego z nich. Przemiennie, niezależnie od lodów, ale na 24 osoby. I liczba wszystkich, na których padły losy, była po 12. Każdy z nich miał 12 osób w służbie. Ten, który miał 14 dzieci, każdy z nich miał, przyniósł ze sobą on i jego bracia, znaczy jego krewni, jego rodzina, 12 osób. I każdy z nich miał 12 osób. Pierwszy los padł na syna Asafa, Józefa. Czyli Józef dostał pierwszy los na niego, jego braci i synów razem 12. Drugi los spadł na Gedaliasza, na niego, jego braci i synów razem 12. I tak wszystkich jest 12. Jezus też miał 12. Bardzo mi się to podoba. Bo początki czasami się wydają takie mizerne, a okazuje się, że jesteśmy cały czas w pełni Bożej liczby. Każdy nasz początek, każdy koniec jest przed Bożą uwagą i Bożym prowadzeniem, Bożym błogosławieństwem. Tutaj jest jeszcze o Dawidzie. Jest jeden z psalmów, 89, który jest ładnym psalmem, ale wiele też jest utyskiwania w takim psalmie. Jest tak. To tutaj psalmista, to był Etan Ezdrachita. On napisał pieśń pouczającą o tym, jak Bóg znalazł Dawida, jak Bóg dał tą światłość, sprawiedliwość, jak go wywyższył, jak zbudził bohatera, jak znalazł Dawida sługę swego, jak go namaścił, uczynił go świętym. I teraz zobaczmy, jak on mówi do Boga, ale w sensie też i wyrzutu. To jest od wiersza 29, 89 psalmie. Na wieki zachował dla niego łaskę swoją, a przymierze moje z nim nie wzruszy się. I utrwalę na wieki ród jego, a tron jego jak dni niebios jego. Jeżeli synowie jego porzucą zakon mój i nie będą postępowali według nakazów moich, jeżeli znieważą ustawy moje i nie będą przestrzegali przykazań moich, to ukażę ludzką przestępstwo ich i winę plagami. Ale łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej, nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich. Raz przysiągłem na świętość moją, że nie skłamię Dawidowi, potomstwo jego trwać będzie na wieki, a tron jego jak słońce przede mną, jak księżyc ustanowiony na wieki, wierny świadek na niebie Sela. I tutaj dalej czytamy, że przecież się rozgniewałeś, uczyniłeś tragedię, nic nie ma z Izraela, straciliśmy wszystko, gdzie jesteś, jak mogłeś to uczynić? Zapomniałeś o przysiędze, o dawnych, o pradawnych łasce, czy 50 wiersz i tą wierność, co zaprzysięgłeś Dawidowi, pomnij Panie na zdrowie słów i tak dalej. Tu są cały czas te wyrzuty. Mamy takie same błogosławieństwo od Boga w swoich sprawach. Takich drobnych, malutkich. I nagle możemy mówić, Panie, ja tutaj się podpisuję pod tym psalmem i pod tym, no bo rzeczywiście, co jest takiego we mnie, że o mnie zapomniałeś? Jak o Dawidzie, o nim nie zapomniałeś? To są niewłaściwe zarzuty. Tutaj ten Ezdrachita, który to pisał tym psalm, on nie wiedział w ogóle, jak jest koniec. On nie wiedział, co znaczy miłosierdzie i łaska, co znaczy przymierze. Że Dawid jest najwięcej w naszych czasach. Gdy my jesteśmy, możemy spojrzeć wstecz. Dawid jest najbardziej wywyższony, jeżeli chodzi o Biblię. Ile jest wspomnień, ile jest proroków i słów, które są w psalmach Dawida. I o Jezusie, ile nie tylko błogosławieństw, ale ile jest proroków. Wielki człowiek fizycznej czynności, bo nie był kapłanem i nie był czystym królem, bo dużo przelał krwi, dużo walczył. Dlatego nie mógł świątyni budować. I w tamtych czasach tak wypełniał zakon i tak dokonywał śmierci innych ludzi. Wykonywał to, co było nakazane, aby zabić za to, inno więcej, mało władców, innych. I on to musiał wykonać. Te salony, gdy Saul tego nie chciał wykonać, bo jakieś tam mu się bydło podobało, czy jakieś też rzeczy, to było to nieposłuszeństwo i stracił swój tron. Jego rodzina, potem cały lud poszedł w poniewierkę, a też był też i wybity, też i mierzy. Dawid miał do końca do końca wiernym swoją Bogu i został tak do końca. Jego pieśń tam na koniec zażegna się z Izraelem, z Salomonem, jak on to wszystko przekazuje, ile tam jest tej treści. Jak on to wszystko rozumiał. Jak on to wszystko mówił umysłem, tylko duszą. Wierzący człowiek musi nauczyć się być przebieglejszy od czynów ludzkich. Czyli nie używać w 100% umysłu, ale te 100%, żeby były Boże. Czyli w sumie tam jest tylko 50 umysłów, a 50 jest duszy. A potem może jest 10 tylko umysłów, a wszystko jest duszy. Ta reszta. To zależy, jak ta łaski ma od Pana. Niech będzie 100%. Ale to jest ciężko, bo mamy umysł, jest ciało, które walczy, przekazuje. Ale duszą przekazywał, dlatego wszystko mógł uczynić i on dotrwał. Jezus nazwał, że ja mam klucz Dawida. To jest objawienie Jana. Do jednego ze zborów powiedziane jest, ja mam klucz Dawida. Do tego jednego zboru, który drzwi, jak ja otworzę, nikt nie zamknie. Jak ja zamknę, nikt nie otworzy. Jest to wspaniały, ładny psalm. Błogosławieństwo dla jednego ze zborów jest najpiękniej Filadelfia opisana. I właśnie to jest klucz Dawida. Ja mam klucz Dawida. W Izajasza napisałem sobie 22, 22 wiersz. Jest napisane, ja mam klucz domu Dawida. To jest nieprawda, że Bóg zapomniał. Ten jest grafika, to napisał z ciała swojego. To jak my z ciała wiele rzeczy możemy do Boga mówić. Ale to jest nieprawda. Bo Dawidzie Bóg wszystko oparł. Nawet te 14 pokoleń, które było od Abrahama do Dawida, to od Dawida do wprowadzenia do Babilonu było dalej 14. Wszystko jest na Dawidzie oparte. I gdy anioł przyszedł do Józefa, Mateusza czytamy, gdy anioł przyszedł do Józefa, aby go przekonać, żeby przyjął żonę swoją, Marię, bo chciał ją zostawić, aby nie była ukamienowana. Bo wtedy mogłaby być w ciąży, ponieważ nie była zawarta ślubem przez wierność do męża. Więc on jeszcze mógł odsunąć się, żeby ona była panną. Ale została, on powiedział, że jest synu Dawida. Przyjmij Marię, żonę swoją. Ponieważ to, co się w niej poczęło, jest Ducha Świętego. I narodzi się Jezus Chrystus, który zbawi cały świat. Odkupi od grzechu. Synu Dawida. On gdy minęło setki lat, tysiące lat, on jest synem Dawida. I Jezus jeszcze z tym się borykał, jak ludzie mówili, nawet Bartymeusz, ślepiec, który nie czytał ksiąg, mówił do niego, synu Dawida, zmiłuj się na pewno. Jezus. I ma Jezus klucz Dawida. Jezus mówi, ja nie jestem synem Dawida. Jestem z pokolenia Dawida. Ale jestem synem Bożym. Ale to, że z Dawida to ten ród trwa, istnieje. Warto sobie przeczytać, nie ma czasu, psalm Izajasza, 60 rozdział. Jak jest cały rozdział napisany o Izraelu, który był rozrzucony w przegranych wojnach, którego szarpali z każdej strony, uprowadzali, aż do Chrystusa nie mógł się okrzepnąć. Potem był pod władzą Rzymu. A jak jest napisane o Izraelu, co jest dla Izraela, ten 60 rozdział Izajasza? Że twoje mury to są mury zbawienia, a bramy twoje nazwiesz chwałą. I słońce będzie ci świecić, nie będzie ci zachodzić słońce. Będziesz miał dzień, narody będą dbały o ciebie, będą błogosławiły ci. To jest cały Izajasz 60. A dla nas, dla tych, którzy znaleźli nowy początek w Jezusie Chrystusie, ten główny nowy początek i powierzamy Bogu znak zakończenia wszelkie, jest Izajasz 61. Jezus powiedział wtedy w synagodze, czytając od początek tego proroctwa Izajasza, powiedział, dziś to wykonało się w uszach naszych. I to jest. Przyszedłem, aby wypuścić więźni, uwolnić, aby strapiony, aby zamienić pieć żałoby na weselną, aby dać ukojenie. Ja przyszedłem, aby to uczynić. To jest cały czas dla nas. Które początki dla nas się dzieją? Ten z Chrystusem najważniejszy. Bo nawet gdybyśmy go nie uważali za najważniejszy, on jest najważniejszy. Końce te nasze, tych dni, w których my żyjemy i dzisiejszego dnia i różnych rzeczy, czy one są ważniejsze od tego, co jest w Bogu? To jest dla nas jedyne, co możemy dać, powierzyć całe życie swojemu sobie. Uczynić jeden początek, ten najgłówniejszy, po cośmy się w ogóle narodzili. Myśmy się po to narodzili, żeby tkwić w grzechu, który diabeł przyniósł w raju. My mamy teraz wykupienie, odkupienie w Jezusie Chrystusie. I to jest dla nas wszystko. Chciałem zakończyć to całe rozważanie na ten temat, bo to nawet tak jak rozważanie słowem, które jest w pierwszym liście do Koryntian, 8 rozdział, 6 wiersz. Tym zakończyć. No można 5 przeczytać, żeby taka była jakaś więź, bo ludzie może nam nazywają bogami innych, panami innych. Ale piąty wiersz tak mówi i szósty wiersz tak mówi o tym, co jest prawdą w Bogu. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi. I dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Wszakże dla nas, bo tutaj byłoby dobrze napisać sobie imię, wszakże dla mnie, to dlaczego? Bo to trzeba uznać w tym początku. Tak go trzeba określić. Istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istnieje. Po to, żeby się urodzili. Bóg dał nam to, żeśmy się urodzili. Ostatnio tak czytałem, że jak ustanie dech Boga, już nie będzie życia dla innych ludzi. Ten dech zostanie w Bogu. Już Bóg nie będzie tyknął, aby ożywić. Już nie będzie czasu ożywiania ludzi. I nikt się nie będzie mógł już urodzić. Bo Bóg przerwie swój dech na zewnątrz i nie odda tego swój dech, aby tchnąć. Bo dech Boży to jest życie. I Bóg ten dech daje. Tchnął w nich. Tak jak też było to nierozumienie Ducha Świętego. Jak było w Adama, jak było w Ewę, który ich stworzył, tchnął w nich. Jak jest w Izajasza, gdy czytamy, że te kości połączyły się ze sobą, ścięgna, mięśnie, skóra, ale dalej byli martwi. I mówi, módl się, proś Pana Boga o dech życia. I Bóg dał dech i całe wojsko wstało. Boże, Bóg daje ten dech. I Bóg tchnął, Bóg to daje. I to od Boga pochodzi. Czy mamy to oddać? Przy tym zmarnowanym końcu, gdy na sądzie będziemy w lepiej stroje. Mamy oddać ten dech i pójść w przeznaczone miejsce dla tych, którzy nie przyjęli Chrystusa do swojego serca i narodzili się nowo, nie powiązali swoich początków z początkiem Jego i swoich końców z końcem Jego. I dla nas jest. I co jeszcze? Co jest ważne dla zbawienia ludzi? I jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Przez Jezusa Chrystusa. Cały szósty wiersz to jest wypowiedź wierzących ludzi. Dzieci Boże. Cały szósty wiersz. A połowa tego wiersza dotyczy się wszystkich ludzi, co się do tej pory od Adama urodzili, żyli i żyją i żyją. Ta pierwsza część, tego się nie wyzbędą, bo to wszystko jest z Boga. To jest dar. Nie można zaprzeczyć, Boga nie ma. Bo jak się można rodzić? Płód martwy można mieć, ale żywy musi być Bóg, który jest początkiem i końcem. On daje każdemu nam początek. Daje wzór, abyśmy na nowo się narodzili, jak tego pragnął i potrzebował kiedyś w modlitwie. Ja się w rozmowie z Jezusem Chrystusem, pewien uczony, który przyszedł w nocy, aby zadać pytanie. Każdy z nas potrzebuje nowego narodzenia. Jeżeli mamy to nowe narodzenie, to oddajmy całe swoje życie tak naprawdę Jezusowi Chrystusowi i zgódźmy się na to, co mamy. Na to, co mamy, bo i tak nasze życie to jest dwunastką. Wypełnione całkowicie, jeżeli chodzi o ludzką służbę. Każdego z nas. Ilu raz nie było, tworzymy całość. Tą pełnię, którą Bóg określił. W tych służbach, w 24 służbach, 288. Każdy z nas jest zaplanowany w tej służbie. Ponieważ my jesteśmy zaangażowani do Bożej chwały. Nie do oglądania Bożej chwały. Jesteśmy jak Asaf, Jedutun, jak Heman. Jesteśmy zaangażowani do Bożej chwały. Którzy gramy, śpiewamy z serca, z myśli, z naszego życia. Ciągle oddając Bogu chwałę z naszych początków i końców. Nie. Bóg pobłogosławi to, co Bóg ma. I w tej myśli Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Przecinek Amen, przecinek Alfa i Omega. Boże, Tobie oddaję całe swoje życie. Niech on będzie zdruzgotany, nawet zrujnowany na tej ziemi. Ale jest odbudowany w nowym królestwie Twoim. Bo to naprawdę w duchowym jestem twierdzą. Jestem murem narodowym. Jestem świątynią Ducha Świętego. Jestem wykupionym dzieckiem, które się nie będzie oglądało wstecz, jak przyjdziesz. Które będzie wiedziało, gdzie idzie, do kogo idzie, gdzie są wszystkie moje źródła. Jezus i Bóg, Król i Pan nasz, jest naszym początkiem i końcem. Niech nas Bóg tym przypadku błogosławi. Oddajmy wszystko Bogu z dziękczynieniem. Pamiętajmy, chciałbym się powiedzieć siostry, pamiętajcie. Bo bracia jak gdyby nie są tak otwarci, albo dają sobie z tym radę. Ale siostry wyrażają jeszcze bardziej tą delikatność i brak wrażliwość i brak czegoś. Odczuwają to tak wyraźnie. Uczuciowo, sentymentalnie to oddają słowa. Nie zawsze narzuca słowo siostry. Więcej odwagi, więcej. Nawet mężczyźni niektórzy chcą sobie jak siostry właśnie więcej odwagi. Jesteś Bożym dzieckiem. Ugruntowanym. Liczysz się tylko Ty, a wszystko inne powiesz Bogu. Bo Bóg jest początkiem, końcem. Nie ja, nie moja szkoła, nie moje zdolności, nie moja świadomość, tylko Bóg. Niech mnie weźmie w swoje ręce i prowadzi. Amen.